Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesna i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, pani poseł, witam.
Dzień dobry.
Pani wczoraj powtórzyła takie słowa, które zresztą pojawiają się w tej debacie o sądownictwie dosyć często, że prezydenckie propozycje zmian w sądownictwie upolityczniają wymiar sprawiedliwości. Ale myślę tak, że skoro od roku dyskutujemy o tym, kto jest czyim sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, kto będzie czyim sędzią w Sądzie Najwyższym, kto będzie czyim przedstawicielem, sędzią w Krajowej Radzie Sądownictwa, to właściwie mamy wciąż do czynienia z upolitycznieniem sądownictwa. A biorąc pod uwagę, że każdy ma jakieś sympatie polityczne, to zawsze prawdopodobnie tak było. Co się zmieni? Co się zmienia?
Pani redaktor, no warto się przyjrzeć temu, jak zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zadziałały, jeżeli chodzi o sam Trybunał Konstytucyjny. On właściwie przestał działać. Osoby, które wchodziły w jego skład, ci dublerzy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówili o sobie w sposób absolutnie nieskrępowany o tym, że są przedstawicielami rządu w Trybunale Konstytucyjnym. Więc jakby widzimy, że instytucje, które zaczyna zmieniać PiS, przestają pełnić swoją funkcję. Główną funkcją Trybunału Konstytucyjnego było to, żeby bronić właśnie obywateli, ich prawa, wolności zapisane w Konstytucji przed wszechwładzą władzy ustawodawczej, czyli jakiejś partii, która rządzi w danym, ma większość w danym parlamencie. I podobne obawy mam co do tego, co się wydarzy w przypadku sądów, tylko tutaj konsekwencje mogą być dużo dalej idące. Każdy z nas kiedyś w swoim życiu może się zdarzyć tak, że będzie potrzebował rozstrzygnięcia sprawy przed sądem, dowolnym sądem w Polsce.
Ja to rozumiem, tylko pytanie,
dokończę tą myśl. I będzie chciał, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta przez sędziego, na którego nie będą mieli wpływu politycy na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, na podstawie przepisów prawa. A jakie szanse będziemy mieli do rozstrzygnięcia sprawiedliwie naszej sprawy, jeżeli po drugiej stronie będzie na przykład żona polityka PiSu albo jego kolega, który nie zapłaci czynszu za wynajmowane od nas mieszkanie. No nie będziemy mieli szans na rozstrzygnięcie sprawiedliwe takiej sprawy, jeżeli sędziowie będą wybierani przez pisowskich nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa.
No dobrze, to mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale taki przeciętny Kowalski, on nie czuje takiej różnicy, czy jeśli ci wybiorą, to są lepsi, a jak tamci wybrali, to byli gorsi. On tego kompletnie nie rozumie.
Pory,
dzisiaj tylko po prostu tak. się wydaje, że w sposób bardziej jasny się pewne rzeczy formułuje.
Absolutnie tak nie jest. Do tej pory sędziowie, którzy wchodzili w skład Krajowej Rady Sądownictwa, byli wybierani przez środowisko sędziowskie, więc nie byli wybierani przez polityków. To, co proponuje PiS, to jest wybór sędziów do tego ciała, które wybiera potem sędziów, czyli do Krajowej Rady Sądownictwa, przez polityków, przez pisowską większość w polskim parlamencie. Albo przez prezydenta,
rozumiem,
który także jest związany. Oczywiście, jest to rozwiązanie niekonstytucyjne.
A ja słyszę Barbarę Piwnik, byłą minister sprawiedliwości w rzędzie Leszka Millera, o której się teraz spekuluje, że może stanąć na czele KRS-u, która mówi, że ona w ogóle nie ma takiego przekonania, że to sędziowie muszą wybierać sędziów do KRS-u.
Ja przede wszystkim polecam pani Piwnik w takim wypadku lekturę polskiej konstytucji, która jest w tym zakresie jednoznaczna. Jeżeli mamy powołaną instytucję, która ma stać na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości od różnych wpływów, w tym od wpływów polityków, no to oczywistym jest, że członkowie tej instytucji nie mogą być w większości wybrani przez polityków, bo wtedy ta instytucja przestanie pełnić swoją funkcję. Ale moje zastrzeżenia dotyczące projektów prezydenta Dudy to są także zastrzeżenia natury konstytucyjnej, a mianowicie dopuszczenie do tego, żeby w drodze zwykłych ustaw zmieniać polską konstytucję. I tam jest szereg takich przepisów, nie tylko te dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, ale chociażby przerwanie konstytucyjnie określonej kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No w konstytucji jak byk stoi 6-letnia kadencja, a tutaj w drodze zwykłej ustawy się to przerywa. I teraz jakby konsekwencje są ważne. Jeżeli zgodzimy się w tym momencie na to, żeby w drodze zwykłych ustaw zmieniać polską konstytucję, to za chwileczkę może się okazać, że zostaną nam odebrane takie prawa wywodzone z polskiej konstytucji, jak prawo do internetu, prawo do środków antykoncepcyjnych, prawo do swobodnego działania dziennikarzy. Mhm. Bo właśnie to wszystko jest zapisane w konstytucji. Za chwileczkę okaże się, że Jarosław Kaczyński jest królem Polski, Polska jest monarchią, mamy stolicę w Toruniu. Ja wiem, że może przesadzam w tym momencie, że to jest, ale to jest celowe przejaskrawienie, żeby państwu pokazać, do czego prowadzi ta zgoda na to, żeby zmieniać konstytucję do, w drodze zwykłych ustaw.
Dobrze, a kiedy pani mówi, że ma pani obawy co do wyborów, co do wyników wyborów, to myślę sobie tak, czy to nie jest już jakby przesadny strach, a może spiskowa teoria dziejów? Bo czy teraz mam zrozumieć, że pan prezydent sobie wymyślił taką sytuację, w której wymieni się jedną, czy powstanie nowa zupełnie izba w Sądzie Najwyższym, do której powołani zostaną jednak przecież sędziowie, tak? I oni co mają po kolejnych wyborach? Uznać, że wybory się nie odbyły, że wybory były nieważne, że PiS dostał, powinien mieć mniej, a Nowoczesna więcej albo odwrotnie. No taką sytuację sobie pani wyobraża? Znaczy, przecież tam będą sędziowie.
Dobrze, to widzimy, jak zaczynają działać instytucje, które są przejmowane przez PiS. Zobaczmy, jak działa Trybunał Konstytucyjny. Tak jak powiedziałam, on przestał już działać w interesie obywateli. Członkowie wybrani przez PiS Trybunału mówili o sobie, że są przedstawicielami rządu, więc jakby już ta funkcja ochronna dla obywateli Trybunału została przesunięta, on działa w interesie partii. Spójrzmy na prokuraturę. Prokuratura także zaczyna podejmować takie decyzje, które są motywowane interesem partyjnym, a nie interesem obywateli. I teraz kolejne zmiany będą dotyczyły sądów. I zwróćmy uwagę na to, że te ustawy prezydenta Dudy dziwnym trafem akurat proponują, aby wszystkich tych sędziów, którzy wchodzą w skład tej akurat izby, która odpowiada za stwierdzenie legalności wyborów, przesunąć do innej izby, wyczyścić tą izbę
całkowicie. Ale to jest teoria, która mówi, że to jest celowe działanie. I ci nowi sędziowie
będą powołani.
Niemalże sfałszują wybory.
I ci nowi sędziowie zostaną powołani przez tych pisowskich nominatów, którzy się znajdą w nowej upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. I ja zadaję pytanie, dlaczego w tej ustawie akurat wyczyszczono z sędziów tę izbę, która odpowiada za zatwierdzanie legalności, prawidłowości przeprowadzenia wyborów w Polsce. Dlaczego ta izba, która odpowiada za rozstrzyganie protestów wyborczych, zostaje akurat wyczyszczona ze wszystkich sędziów? I w mojej ocenie jest to, te ustawy to jest trochę taka polisa ubezpieczeniowa prezydenta Dudy. To jest tak, że prezydent ma pełną świadomość tego, że złamał konstytucję, chociażby nie przyjmując ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedni parlament. Mam świadomość tego, że pani premier Beata Szydło też wie, że złamała konstytucję nie publikując wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No więc jeżeli nie chce się być rozliczonym, jeżeli nie chce się ponieść odpowiedzialności za tego typu działania, no to trzeba nie dopuścić do tego, żeby wygrała jakakolwiek inna partia niż ta, do której my należymy, której element my jako układ rządzący stanowimy całość.
Mm-hmm. No dobrze, a wyobraźmy sobie sytuację, w której jednak nie będzie takiego scenariusza, o którym pani mówi i za jakiś czas kto inny wygrywa wybory. Nie wiem, koalicja jakaś Nowoczesna, może zupełnie nowa partia. I co, to ma być sytuacja, w której znowu politycy będą na nowo układać Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej?
Zdecydowanie trzeba będzie te wszystkie niekonstytucyjne rozwiązania, które są wprowadzane w tym momencie w życie, uporządkować i wyczyścić.
Czyli politycy zdecydują na nowo?
Nie, znaczy
ówczesna większość.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby przywrócić ład konstytucyjny. No mamy konstytucję, która obowiązuje. Więc wszystkie ustawy, które będą w tym porządku prawnym, będą musiały być zgodne z konstytucją. No PiS wyłączył ten bezpiecznik, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli chcemy żyć w stabilnym kraju, w którym chociażby inwestorzy nie boją się zagraniczni inwestować, w którym jest pewna stabilność i praworządność, no to będziemy musieli ten ład konstytucyjny przywrócić.
Pani poseł, a dlaczego wasze argumenty, między innymi pani, ale Nowoczesnej, Platformy, dlaczego nie trafiają do Polaków? To jest kwestia formy czy treści, pani zdaniem? Dlaczego w sondażach, bo innego jakby miernika nie mamy, Polacy wciąż popierają Prawo i Sprawiedliwość?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie 2 lata rzeczywiście ta dynamika powodowała, że bardziej byliśmy skoncentrowani na tym, żeby bronić niezależności Trybunału, bronić niezależności wymiaru sprawiedliwości. Może zabrakło czasu na to, żeby prezentować w sposób taki jasny i klarowny te pozytywne rozwiązania. Ale patrzymy na sondaże. One są dla nas naprawdę wielkim wyzwaniem, ale także wielkim mobilizatorem do działania. I stąd chociażby konkretne działania, które zostały podjęte. Powołany zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości, spotkania przy każdej sesji parlamentarnej, dyskutowanie konkretnych rozwiązań dotyczących konkretnych bolączek wymiaru sprawiedliwości.
Chciał wziąć pod uwagę.
Nawet jeżeli ten parlament nie weźmie ich pod uwagę, tych ustaw, które pewnie w niedługim czasie pojawią się na stole, to będą gotowe rozwiązania, które będą do zastosowania przez przyszłe rządy. Ten rząd nie interesuje się tym, co najbardziej Polaków boli, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Absolutnie nie. Każde spotkanie dotyczy właśnie działalności sądów powszechnych. Mówimy o tym, co jest największą bolączką. Długie rozpatrywanie spraw. Dlaczego? 15 milionów spraw, a właściwie 16 milionów spraw rozpatrywanych przez 10 tysięcy sędziów. Co zrobić, żeby było tych spraw mniej? Trzeba ograniczyć ten zakres spraw, które trafiają do polskich sądów. Część spraw można przekazać na przykład notariuszom, chociażby proste wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. Mamy bardzo wysokie opłaty sądowe stosunkowe do możliwości zarobkowych Polaków.
Pani poseł,
to też ogranicza dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Ja jestem z wykształcenia prawnikiem, ale tylko takim po uniwersytecie. Takie dyskusje z politykami ja prowadzę w tym studiu od kilkunastu lat. I oni przychodzą, tak jak pani, mówią, trzeba zrobić to, to, to i tamto. Tylko potem jakoś tak się dziwnie dzieje, że się to nie dzieje. Albo nie w takim zakresie, jaki byłoby oczekiwanie.
Pani redaktor, my w tym momencie, tak jak powiedziałam, robimy to, co należy robić, jeżeli chce się wprowadzić rzeczywiste realne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, a mianowicie postawić postulaty, skonsultować je, tak jak to my robimy na Zespole do Spraw Reformy do Wymiaru Sprawiedliwości, z ekspertami, obywatelami, organizacjami pozarządowymi. Zebrać dalsze uwagi, a następnie przełożyć to na akty prawne. To nie jest sprint. Nie dajmy sobie wmówić, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości czy reformy wymiaru sprawiedliwości to jest pokątne pisanie w zaciszu jakichś pałacowych gabinetów i konsultowanie tego z dwoma politykami zmian personalnych. Nie tędy droga do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości.
Nie,
jeżeli chce się zmienić wymiar sprawiedliwości, usprawnić go i sprawić, że te zmiany będą długofalowe i rzeczywiście przyniosą określone rezultaty, to trzeba prowadzić otwarte, transparentne prace, konsultacje, a następnie przełożyć to w akty prawne. I my właśnie się tym zajmujemy.
Powiedziała pani, że może nie ma czasu, nie było okoliczności do pokazywania pozytywnych spraw. Ale jeśli słyszę, Że wraz z obniżeniem wieku emerytalnego, które właśnie w tych dniach nastąpiła, zgodnie z obietnicą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Petru mówi, podwyższymy wiek emerytalny. Jeśli słyszę w dyskusji w Polsce, w której mam wrażenie, że nie ma przyzwolenia na płacenie czy współpłacenie za takiego powszechnego, za służbę zdrowia. Jeśli słyszę o projekcie ustawy o współpłaceniu, to mam wrażenie, że to nie tego oczekują Polacy. Nie tylko oczekują od opozycji.
Ja widzę Nowoczesną jako taką partię, która jest oparta na wartościach, na odpowiedzialności, uczciwości i rzetelności. I jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to rzeczywiście my mówimy uczciwie i jasno, że trzeba przywrócić ten wyższy wiek emerytalny. I oczywiście mam pełną świadomość tego, że to nie jest marzenie kogokolwiek, aby pracować dłużej. Ale zarówno pani redaktor, jak i właściwie my wszyscy wiemy, że polskie społeczeństwo się starzeje, znamy statystyki i wiemy najzwyczajniej w świecie, że to jest konieczność.
No dobrze, ale
ktoś,
dlaczego Polakom,
kto mówi inaczej,
ale dobrze, nie dać
ale tylko
wyboru.
Ja proszę jakby mi dać dokończyć tą myśl. Ktoś, kto mówi inaczej, że można obniżyć wiek emerytalny, po prostu kłamie. To jest obciążanie nadmierne dzisiejszego pokolenia 30-40-latków, 20-latków, którzy zapłacą za to podwójnie. Bo dzisiaj zapłacą większymi obciążeniami z tytułu składek i podatków, a w przyszłości zapłacą głodowymi emeryturami. Jeżeli jest się politykiem i odpowiedzialnym politykiem, to trzeba myśleć nie tylko w perspektywie następnych wyborów, 2, 5, 3, czy 10 lat. Trzeba myśleć w perspektywie następnych pokoleń.
W przypadku wieku emerytalnego nie można dać Polakom wolnego wyboru. Nawet jeśli kobieta chce zarabiać, jak mówi Ryszard Petru, te jałmużnę, a chce pójść na emeryturę w wieku 60 lat za te jałmużnę, dlaczego nie dać jej takiego wyboru?
Bo to jest tak naprawdę fikcja. Wszyscy wiemy, że kobiety się potem spotykają i mężczyźni, którzy wchodzą w ten wiek emerytalny z bardzo dużą presją ze strony innych współpracowników do tego, żeby zostać wypchniętym właśnie z rynku pracy, żeby pójść na emeryturę. A państwo powinno walczyć o każdego pracownika na rynku pracy, bo każdy pracownik na rynku pracy to oprócz kwestii związanych z godnością, możliwością samego utrzymania się, to są kwestie chociażby większych wpływów podatkowych, to są kwestie nakręcania gospodarki. Ale jeszcze raz powiem, to co jest najważniejsze, to to, że ta solidarność międzypokoleniowa, ona musi działać w dwie strony. My nie możemy kształtować rzeczywistości tylko kierując się w tym momencie potrzebami dzisiejszych 60-latków, czyli osób, które są chociażby w wieku moich rodziców. My musimy myśleć o przyszłych pokoleniach i o tym, czy one będą w stanie sobie poradzić z tym obciążeniem, które się na nie teraz nakłada. A w mojej ocenie odwrócenie wieku emerytalnego, które dokonał PiS, niestety nadmiernie obciąża dzisiejsze pokolenie 20, 30 i 40 lat.
Czy uważa pani, że macie szansę mieć dobry wynik wyborczy, kiedy mówicie Polakom, przywrócimy ten wiek emerytalny 67?
Myślę, że pierwszy raz w historii Polski zdarzyło się tak, że mamy jedną partię, która rządzi. Do tej pory przez 26 lat rządziły zawsze koalicje. Ja absolutnie widzę przestrzeń na polskiej scenie politycznej dla partii, takiej jak Nowoczesna, partii na wartościach, na odpowiedzialności, rzetelności, na mówieniu po prostu prawdy Polakom.
A jaki sens ma dzisiejszy czarny protest kobiet?
No, wszyscy wiemy, co było proponowane przez PiS w zeszłym roku. Wszyscy pamiętamy tą drastyczną ustawę, która właściwie skazywała niektóre kobiety na śmierć. Skazywała na to, żeby musiały rodzić dzieci pochodzące z gwałtu. Skazywała rodziców na patrzenie, jak ich dzieci, które mają potężne wady, umierają w cierpieniu na ich oczach. I ten czarny protest rzeczywiście zgromadził tysiące kobiet na polskich ulicach.
Ale
zagrożenie jest w dalszym ciągu bardzo duże. Widzimy, że szereg decyzji podejmowanych przez ten rząd jest motywowanych ideologicznie, motywami religijnymi, które są dobre, jeżeli chodzi o decyzje indywidualne, ale nie mogą kształtować rzeczywistości prawnej milionów polskich obywateli.
Podjęte, które stanowią
to są takie
zagrożenie.
Więc właśnie jakby przechodzę do konkretów. To jest chociażby decyzja dotycząca dostępności tabletki antykoncepcyjnej dzień po. Proszę zwrócić uwagę, że przepisy zaproponowane i wprowadzone w życie przez ministra Radziwiłła właściwie wykluczyły tę metodę, ale de facto wykluczyły tę metodę antykoncepcji z użycia. Dlaczego? No bo jeżeli musimy mieć receptę na tabletkę, która ma być bardzo szybko użyta. A wiemy, że średnio czeka się na wizytę u ginekologa, jak podaje NFZ, od 7 dni do 7 miesięcy, no to właściwie nie ma możliwości zastosowania tej tabletki. Kolejne informacje, które do nas docierają, a mianowicie możliwość karania tych samorządów, które będą współfinansowały programy in vitro.
No, nie karania, tylko właściwie uniemożliwienia im
Finansowania. No dobrze, ale w każdym bądź razie widzimy, że ideologia zaczyna zastępować te decyzje, które powinny być oparte na twardej wiedzy merytorycznej. Więc czujemy, że jest zagrożenie ze strony tego rządu. I oczywiście nie ma tego zagrożenia w tym momencie takiego bezpośredniego, ale czujemy to zagrożenie i myślę, że właśnie to będzie motywowało dzisiaj Polki, aby wyszły na ulicach w ramach czarnego protestu. Pewnie nie będzie nas tyle, ile było nas w zeszłym roku, ale będzie to taki sygnał w stronę rządu, że trzymamy rękę na pulsie i nie odkładamy tych parasolek z rąk i nie pozwolimy na wprowadzenie drastycznych, okrutnych ustaw, jakie są najprawdopodobniej w planach tego rządu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem była dziś Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności.